A teraz już chciałbym was zachęcić, abyście swoimi myślami, sercami przenieśli się do Bożego Słowa, do którego chcę was zabrać, to znaczy chcę zabrać wasze serca, wasze myśli, a wierzę, że przede wszystkim chcę to uczynić i będzie to czynił Duch Święty. Bo nie chcemy się zajmować literą, ale chcemy dzisiaj przeżywać Bożą obecność, żywe Boże Słowo, które działa, które ma moc, które jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenika, jest zdolne przeniknąć do tych najgłębszych części naszej istoty. A będę mówił na temat życia wiary. Bo w rzeczy samej to jest istota zbawienia, tego Bożego życia tych, którzy należą do Chrystusa. I Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, brat Nelek swego czasu mi podarował taki przekład Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Zacząłem ją czytać. Porównuję też z tłumaczeniem Biblii Warszawskiej. I dzisiaj właśnie te fragmenty, do których chcę się odnieść, przeczytam z tej Biblii. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, od 22 wiersza. Zaraz też Jezus przymusił swoich uczniów, aby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, a on tymczasem odprawi tłumy. I odprawiwszy je, wszedł sam na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, nadal był tam sam. Łódź tymczasem była już na środku morza, miotana przez fale, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich Jezus, idąc po morzu. A uczniowie, gdy go ujrzeli, idącego po morzu, przerazili się i powiedzieli: to zjawa. I krzyknęli ze strachu. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, to ja jestem. Nie bójcie się. Piotr odezwał się do niego: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on powiedział: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa. Lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się, a gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? A gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, podeszli i oddali mu pokłon, mówiąc: naprawdę jesteś Synem Bożym. Gdy wierzysz, żyjesz. Jesteś sprawiedliwy. Gdy wierzysz, żyjesz. Wierzysz Bogu, wierzysz Bożemu Słowu, wierzysz Jezusowi Chrystusowi. Żyjesz, żyjesz, żyjesz. Pan Jezus mówi: przyszedłem, aby dać im życie w obfitości. I to jest to życie. To jest to życie. Lepsze, większe, cudowniejsze niż jakiekolwiek naturalne życie, które jest tu na tej ziemi. Życie Bożym życiem. Gdy wierzysz, żyjesz. To Boże życie pulsuje w tobie. Jesteś sprawiedliwy. Masz społeczność z Bogiem. Masz społeczność z Bogiem. Masz relację. On jest w tobie. On działa. Gdy wierzysz Bogu Jezusowi Chrystusowi, czyli wierzysz temu, co On mówi do ciebie i do mnie. Gdy wierzysz, bo żeby żyć, potrzebujemy pewnego paliwa. Kto jadł śniadanie dzisiaj rano? Wszyscy może. No, tak myślę, że wszyscy. Nie byłem w stanie zauważyć, czy wszyscy ręce podnieśli. To jest to paliwo dla naszego naturalnego człowieka. Musimy każdego dnia spożyć pokarm. Nie? Jemy śniadanie, chleb tam z chlebem, coś. Potem mamy taki większy posiłek, obiad, może jeszcze coś między tym i kolację i tak dalej. Odżywiamy się, ten pokarm. I to jest ten człowiek fizyczny, naturalny. Tego potrzebujemy, to jest niezbędne, bez tego nie możemy żyć. Kto tego nie ma, to tego jest pozbawiony przez dłuższy czas, w końcu umiera, życie się kończy. I Pan Jezus, Boże Słowo mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Z ust Bożych. I to słowo, któremu wierzymy, to słowo, które jest w nas, które przychodzi do nas, które poznajemy coraz więcej, coraz głębiej, coraz szerzej, jest życiem, gdy wierzysz, żyjesz. Czyli wierzysz temu, co On do ciebie mówi, że tak jest. Że tak jest. Że tak jest. Dla wielu z nas pewnego dnia dotarło Boże Słowo, że jeśli wyznamy Bogu swoje grzechy, poprosimy Go o przebaczenie, zaprosimy Go w nasze życie, to On to uczyni. I myśmy w te słowa, które są zawarte, które On mówi, które Duch Święty przyniósł do naszego życia, uwierzyli i zbawienie stało się rzeczywistością. Zostaliśmy przeniesieni z ciemności do światłości. Ty i ja jesteśmy Bożymi dziećmi i żyjemy tym Bożym życiem. Poznajemy Boga. Jesteśmy przemieniani z chwały w chwałę. Idziemy, bo On nas powołał do tego, abyśmy szli i przynosimy owoc, abyśmy wydali wiele owocu i aby ten owoc trwał. To mówi Boże Słowo. To mówi Boże Słowo o tobie i o mnie. Żyć to wierzyć Bożemu Słowu, to wierzyć temu, co On do ciebie i do mnie mówi, że tak dzisiaj teraz jest. Że tak dzisiaj, muszę sobie sprawić tutaj mikrofon, czasem chodzę. Znaczy mam, ale taki lepszy, inny. Że tak jest, że tak jest. Drodzy bracia, drogie siostry, w życiu człowieka wierzącego bywa wiatr. Przeciwny. Nie który pcha, ale który powstrzymuje. Który wieje w twarz. Bywa wiatr i bywają srogie fale. Srogie fale. I ten wiatr może być tak mocny, że łódź naszego życia, albo mówiąc bardzo prosto, nasze życie może być miotane. My możemy być miotani. Może być, te fale mogą być tak duże, tak srogie, tak mocne, że trudno iść do przodu i trzymać właściwy kurs, właściwy kierunek. I wtedy, gdy już jakiś czas to trwało, kiedy uczniowie się zmagali z tymi falami, z tym przeciwnym wiatrem, z tą burzą, gdy już jakiś czas to trwało, przyszedł do nich Jezus. Przyszedł do nich Jezus. I przyszedł w sposób niezwykły. przyszedł w sposób niezwykły. Bo czytamy tutaj, a uczniowie, gdy go ujrzeli, Jezusa, idącego po morzu, przerazili się. Przerazili się. Jezus do nich przychodzi. Jezus w tej burzy, kiedy ich życie jest miotane tymi falami, wiatr przeciwny stawia im opór. I wtedy Jezus do nich przychodzi i oni się przerazili. Przerazili się, bo człowiek nie chodzi po wodzie. Człowiek nie chodzi po wodzie. A oto idzie do nich człowiek po wodzie. Myślę, że pierwszy raz w życiu coś takiego widzieli. I choć byli w grupie, byli tak przerażeni, że krzyknęli ze strachu. A to rybacy, to mężczyźni, zaprawieni, niejedno już na morzu przeżyli. Ale było to tak niezwykłe, tak dziwne, dla nich przerażające. Myśleli, że to zjawa, że to jakiś duch. A to człowiek szedł po wodzie. Człowiek Chrystus Jezus. Początkowo nie rozumieli, nie rozpoznali, że to Jezus w tej burzy, w tym wietrze przeciwnym przychodzi, aby im pomóc. Przychodzi, aby im pomóc. Czasem Boga nie rozpoznajemy. Początkowo, przez jakiś czas, Boga nie rozpoznajemy w pewnych sytuacjach, w pewnych okolicznościach, czasem w burzy, w przeciwnym wietrze, bo przychodzi w sposób inny, niezwykły, czasem dla nas niezrozumiały, aby nam pomóc. Aby nam pomóc. Ale kiedy tacy byli przestraszeni, przerażeni, nie dość, że już ta burza, to tu jeszcze taka sytuacja, że już byli zmęczeni, wiosłowali, powoli posuwali się do przodu, jeżeli w ogóle. I wtedy Jezus mówi do nich, ufajcie, to ja jestem. Ufajcie, to ja jestem, nie bójcie się. Piękne słowa. Boże Słowo. Bo przyszedł do nich człowiek Chrystus Jezus i Bóg Chrystus Jezus. I wypowiada do nich słowo, ufajcie, to ja jestem, nie bójcie się. I nagle w całej tej sytuacji, to już trwało jakiś czas, chyba jeszcze było widno, jak Jezus na nich wymógł, aby wsiedli do łodzi i przepłynęli na drugi brzeg. A teraz gdzieś była trzecia, czwarta rano i oni od tego czasu się zmagali. Jezus do nich przyszedł, wypowiedział te słowa, ufajcie, to ja jestem. I nagle Piotr, pomimo dalej miotającej łodzią burzy, zostaje przeniesiony z tych okropności okoliczności do cudowności Bożej obecności. Burza trwa, wiatr przeciwny dmie. A tu przychodzi Jezus, wypowiada słowa i nagle, jeszcze przed chwilą byli przerażeni, nie wiedzieli, co się dzieje, nie rozumieli w ogóle w tym zmęczeniu i nagle Piotr zostaje przeniesiony w swoim wnętrzu, w swoim duchu, w swoich myślach. Do tej cudowności Bożej obecności, gdzie nic nie jest niemożliwe dla wierzącego. Gdzie nic nie jest niemożliwe dla wierzącego. Niesamowite. Niesamowite. Słowo Chrystusowe, ufajcie, to ja jestem, sprawiło,
że Piotr je usłyszał. Słowo Chrystusowe sprawia, że je słyszymy. A kiedy Piotr usłyszał to Słowo Chrystusowe, w swoim sercu ono wzbudziło w nim wiarę. Słowo Chrystusowe ma tą moc, aby sprawić, że je usłyszysz. A dalej w swojej mocy sprawia to, że w twoim sercu budzi się Boża wiara. Boża wiara. Boża wiara. No bo co się zmieniło? W tej strasznej burzy, w tym zmęczeniu i przerażeniu uczniów. Co się zmieniło w Piotrze, że nagle czyni taką rzecz szaloną wręcz? I mówi: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A Jezus powiedział: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa. Potężne fale, wiatr przeciwny, ciemno. I Piotr wychodzi z tej łodzi, ponieważ dotarło do niego żywe, Boże Słowo. I wzbudziło wiarę i Piotr wierzy temu Słowu, a nic nie jest niemożliwego dla wierzącego Bożemu Słowu i idzie po wodzie. I idzie po wodzie. Życie wiary człowieka wierzącego. Słowo Chrystusowe, przyjdź, przyjdź, wierzyć Słowu Chrystusowemu i iść, wierzyć Chrystusowi i żyć. I cytat pewnego pastora. Pamiętajmy, że wiara nie polega na zwykłej, umysłowej akceptacji prawd biblijnych. Wielu ludzi stwierdza, że Bóg coś powiedział i we własnych myślach potwierdzam, że to jest prawdą i na tym polega wiara. To jednak błędne myślenie. To jest może jakiś początek pewnego procesu. To jednak błędne myślenie. Nawet diabeł może zgodzić się ze stwierdzeniem, że wiele biblijnych faktów jest prawdziwych, a mimo to wciąż pozostaje szatanem, naszym wrogiem. Prawdziwa wiara rodzi się, gdy nasze serca przybliżają się do samego Boga i przyjmują Jego obietnice. Chciałbym to podkreślić, drodzy bracia i siostry, dzisiaj bardzo mocno. I przyjmują Jego obietnice. I przyjmują obietnice Bożego Słowa, które głęboko w te serca, w to serce zapadają. Gdy obietnice znajdą podatny grunt, wówczas Słowo Boże okaże swą świętą moc. Słuchajcie mnie uważnie, drodzy bracia i siostry. To jest bardzo ważne, abyśmy przyjmowali Boże obietnice, abyśmy przyjmowali Boże Słowo, żywe Boże Słowo. Duch Święty działa w twoim życiu. Bóg do ciebie mówi, chce cię podnieść wyżej, chce uczynić więcej, chce coś zmienić. Nie ma nic niemożliwego dla wierzącego. Gdy obietnice znajdą podatny grunt, wówczas Słowo Boże okaże swą świętą moc i zadziała w nadprzyrodzony sposób. I zadziała w nadprzyrodzony sposób. W Piotrze, to Boże Słowo, Słowo Chrystusowe zadziałało. Piotr uwierzył i zadziałało w nadprzyrodzony sposób. Szedł po wodzie do Jezusa. Szedł po wodzie do Jezusa. Ale gdy przebył w wierze, idziemy w wierze, drodzy bracia i siostry. Amen? Idziemy w wierze. I Piotr szedł w wierze. I gdy przebył w wierze pewną drogę w swoim życiu, tak to nazwę, chociaż może to akurat do tej sytuacji za duże słowo, ale chcę to tak też odnieść do nas. Gdy przebył pewną drogę w swoim życiu, w wierze, nagle znowu zobaczył gwałtowny wiatr, zląkł się i zaczął tonąć. Zląkł się i zaczął tonąć. I drugi cytat tego pastora. Największa bitwa, jaką toczymy w życiu chrześcijańskim, rozgrywa się nie tyle wokół samej wiary, co wokół naszej wytrwałości w wierze. Żeby wiara ciągle płonęła, nie w dniu zbawienia, nie tylko w dniu zbawienia, nie tylko w dniu przeżycia chrztu w Duchu Świętym, nie tylko w momencie pewnej ekscytacji, co jest dobre i wspaniałe. Rozgrywa się nie tyle wokół samej wiary, co wokół naszej wytrwałości w wierze. Tylko dzięki wytrwałości będziemy wzrastać w wierze i ujrzymy faktyczne wypełnienie Bożych obietnic w naszym życiu. Nie porzucajcie waszej ufności, która ma wielką zapłatę. Wielką zapłatę w Boże obietnice, w Boże Słowo. Przeniesiemy się teraz do pierwszej Księgi Królewskiej, do proroka Eliasza. Zaczniemy od ostatniego wiersza 18 rozdziału i przeczytamy kilka wierszy z rozdziału 19 z pierwszej Księgi Królewskiej. I czytamy tutaj o Eliaszu tak. A ręka Pana była nad Eliaszem. Ręka Pana była nad Eliaszem. Czy ręka Pana jest nad tobą, drogi bracie? Ja bym nawet powiedział, że ręka Pana jest w tobie. Przepasał swoje biodra i pobiegł przed Achabem, aż przybył do Jezreel. I przedtem był niesamowicie przeciwny wiatr i były potężne fale, ale Eliasz szedł po wodzie. Zgromadził tych proroków Baala, został tam postawiony ten ołtarz, znamy całą tą historię. Potem Bóg odpowiedział na modlitwę Eliasza, stąpił ogień, pochłonął tą ofiarę. Ci prorocy Baala zostali zabici. Od 3 lat, czy 3,5 roku, 3 lat nie było deszczu. Eliasz ze swoim sługą wszedł na górę, górę Karmel. 7 razy posyłał swojego sługa, by wypatrywał, czy nadchodzi deszcz i za 7. razem pojawia się ta chmurka. Mówi, śpieszmy się, parafrazuje, bo nadchodzi burza, ulewa, potężny deszcz nadchodzi. Eliasz idzie po wodzie pomimo burzy, przeciwności. Potężnych fal, groźnych fal, idzie po wodzie, bo ufa Panu, wierzy Bogu. Ręka Pana jest nad nim. I tutaj właśnie czytamy, kiedy, kiedy zaczynało padać, przepasał swoje biodra, pobiegł przed Achabem, królem Izraela i przybył do Izrael. I czytamy dalej. Wtedy Achab opowiedział Jezabel o wszystkim, co Eliasz uczynił oraz o tym, jak zabił mieczem wszystkich proroków. Jezabel wysłała więc posłańca do Eliasza ze słowami: niech to mi uczynią bogowie i tamto dorzucą, jeśli jutro o tym czasie twojego życia nie uczynię takim jak życie jednego z nich. Kiedy to zrozumiał, wstał i odszedł, aby ocalić swoje życie. Przybył do Berszeby, która należy do Judy, i zostawił tam swego sługę. A sam poszedł na pustynię na jeden dzień drogi, a gdy tam doszedł, usiadł pod jałowcem i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, zabierz moją duszę, bo nie jestem lepszy od swoich ojców. Potem położył się i zasnął pod tym jałowcem, a wtedy anioł dotknął go i powiedział mu: wstań i jedz. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek pieczony na węgielkach i dzban wody. Jadł więc i pił i znowu się położył. Anioł Pana wrócił ponownie, dotknął go i powiedział: wstań i jedz, bo masz przed sobą daleką drogę. Wstał więc i jadł i pił i szedł dzięki mocy tego pokarmu 40 dni, 40 nocy, aż do Chorebu góry Boga. Tak więc ręka Pana była nad Eliaszem. I Eliasz chodził po wodzie pomimo wzburzonych fal i przeciwnego wiatru. Ale wiersz trzeci, i tu jest bardzo ważne stwierdzenie odnośnie całej tej sytuacji i zachowania Eliasza. Biblia Warszawska troszkę inaczej to tłumaczy, ale kiedy to tu przeczytałem, dużo mi to rozjaśniło. Bo jest tu powiedziane tak, że kiedy to zrozumiał. Kiedy to zrozumiał? Co Eliasz zrozumiał? Co się stało? Kiedy to zrozumiał? Przestraszył się, poszedł na pustynię, życzył sobie śmierci. Zamiast dalej ufać Bogu, jeszcze przed chwilą byśmy mogli powiedzieć, chodził po wodzie. Jeszcze przed chwilą to słowo, że nic nie jest niemożliwe dla wierzącego, miało miejsce w życiu i służbie Eliasza. Jeszcze przed chwilą. I nagle Jezabel skierowała te słowa i on, kiedy to zrozumiał, by wszystko obróciło się do góry nogami. Zamiast dalej ufać Bogu, patrzeć na Niego, ufać Jego Słowu, wykonywać Jego wolę, zaczął analizować, zaczął myśleć. Znaczy, to nie znaczy, że nie mamy myśleć. Zaczął myśleć nad słowami Jezabel i od tego się zaczęło, wiecie, a potem już poszło jak domino, poszło jak lawina. Od tego się zaczyna, a potem idzie tak jak domino. I strach, i zwątpienie, po prostu zmieniła mu się perspektywa. Dostał inne patrzenie, czy inne oczy, inne zrozumienie z tego niebieskiego, Bożego, cudownego, z tego patrzenia wiary, z tego Bożego, nagle to się przemieniło w naturalne. Zaczął analizować, zaczął rozmyślać, zaczął się zastanawiać. Do tego był zmęczony. I kiedy tak zaczął to robić, strach i te różne myśli i to, co zaczął widzieć, tymi naturalnymi oczyma, zaczęły wypierać wiarę z jego serca. Zaczęły wypierać tą Bożą siłę i Bożą moc i to Boże życie. Zaczęły wypierać. Analizowanie naturalnych okoliczności, problemów, sytuacji i niemożności i zła, której bezbożności, które jest wokół, będzie wypierać wiarę. Będzie pozbawiać ducha ochoczego. Będzie pozbawiać chęci. Będzie ściągać ręce na dół. Kolana będą omdlewać. I człowiek się będzie zastanawiał, gdzie jest Bóg. I to doprowadziło Eliasza do tego, że zaczął ten mąż Boży, potężny mąż Boży, zaczął widzieć sytuację po ludzku. I co zrozumiał? Do czego doszedł? Że po pierwsze był bardzo gorliwy dla Pana. I chcę tu podkreślić ten czas przeszły. Był gorliwy dla Pana. I pomimo, że był gorliwy, jednak synowie Izraela porzucili Boże przymierze. I także zburzyli Boże ołtarze. Pomordowali proroków Pana. Myślę, że to było istotne w tym naturalnym rozmyślaniu, bo Eliasz też był prorokiem. On też był w tej służbie. Jego, że tak to nazwę, współbraci w służbie pomordowali. I mówi, zostałem sam. Jestem sam. Tego tutaj nie czytamy, ale nie wiem, czy tam gdzieś w myślach sobie Eliasz nie pomyślał, czy to ma sens? Czy to ma jeszcze sens? Czy jeszcze warto? No i do czego doszedł? Rezygnuje. Boże, zabierz moje życie. Uciekł na pustynię. Położył się, zasnął. Jednak kiedy zaczął tonąć, bo zaczął patrzeć na te fale, na ten wiatr przeciwny, na te okoliczności, na te sytuacje, zaczął to analizować, zaczął się nad tym zastanawiać, zaczął nad tym patrzeć, zaczął na to patrzeć, Bóg od razu wyciągnął do niego rękę. Bóg od razu wyciągnął do niego rękę i dotknął go przez anioła. Mówi, nie śpi, co tu robisz? Obudź się. Przygotował napój, przygotował pokarm, jedz. No więc obudził się, wydaje się, i chyba tak było, że szybko Eliasz z tego chodzenia po wodzie zaczął tonąć i w pewnym stopniu utonął. Oczywiście Bóg nie pozwolił mu utonąć, ale teraz wygląda na to, że potrzeba trochę czasu, aby znowu zaczął chodzić po wodzie. Bo jego serce, jego wiara muszą być odbudowane, bo to analizowanie tych naturalnych sytuacji i to patrzenie musi na nowo być zastąpione przez żywe Boże Słowo, gdzie jego serce i te duchowe oczy zostaną skierowane, których się uchwyci, a one podciągną go w górę i postawią go na tej powierzchni wody wzburzonej wiatru przeciwnego, po której znowu zacznie chodzić, co dla człowieka naturalnego nigdy nie jest możliwe. Ale dla wierzącego wszystko jest możliwe. Drogi bracie, droga siostro, dla ciebie wszystko jest możliwe. Amen. Mało tych amen. Mało. Dla ciebie, droga siostro, drogi bracie, wszystko jest możliwe. Tak mówi Boże Słowo. Tak mówi Boże Słowo. Chcesz się z Nim zgodzić? Nie wiem, co widzisz i co przeżywasz, ale zgódź się z Bożym Słowem. Właśnie Bóg chce cię podciągnąć wyżej. Bóg, gdziekolwiek jesteś, jakiekolwiek są fale, jakkolwiek mocny jest wiatr przeciwny. Czy to jest problem dla Boga? Tak więc Bóg przez anioła dwa razy go dotknął, Eliasza, nakarmił, napoił go. I z jednej strony to był naturalny pokarm, z drugiej strony to był cudowny pokarm, przez Boga przygotowany. Bo w mocy tego pokarmu, mówi nam tutaj słowo, szedł przez 40 dni i 40 nocy. Cudowny Boży pokarm. I Bóg z nim rozmawiał. Bóg z nami rozmawia, a my z Nim. Amen. Rozmawiamy z Bogiem. Drodzy bracia, każdy wierzący tu na tej sali, każde Boże dziecko rozmawia z Bogiem. Bóg z tobą rozmawia. Bóg chce z tobą rozmawiać. Bóg pragnie bliskiej społeczności. Bliskiej, bliskiej. A ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Co odnosi apostoł Paweł? Najbardziej intymną relację na ziemi. Męża i żony. Męża. A to jest podobieństwo. To jest podobieństwo. Ta relacja jest jeszcze bliższa. Może być jeszcze bliższa. Tak więc Bóg mówił do niego, a Eliasz żalił się przed Bogiem. Możemy się żalić przed Bogiem, drodzy. Możemy Bogu powiedzieć, że wiatr jest przeciwny, a fale są olbrzymie. Że byliśmy gorliwi, ale stało się to i to i to. Możemy o tym wszystkim Bogu powiedzieć. I wiecie, że Eliasz to mówił kilka razy. Kilka razy. Ale Bóg z nim rozmawiał. Bóg słuchał, co on mówi, ale nie dyskutował z tym. Nie dyskutował. Tego mu nie wyjaśniał. Przypomina mi się inny mąż, Gedeon. On jedno, Bóg drugie. Aż w końcu tak szedł w górę, szedł. I 300 ludzi miał. A armia chyba 100 tysięcy pokonał, bo Bóg przyszedł do niego, zaczął mówić, to słowo przenikało, wiara rosła, aż zaczął chodzić po wodzie. Nic nie jest niemożliwe dla wierzącego. I Bóg z nim rozmawiał. Mówi do niego, co tutaj robisz? Co robisz w tym miejscu? To nie jest twoje miejsce. Tam było jego miejsce wcześniej. Ręka Pana była nad nim. Tak, to było miejsce. I nagle zrozumiał. Izabel powiedziała, nie Bóg, Jezabel, ta bezbożna kobieta coś powiedziała, on to zaczął się zastanawiać i znalazł się w pewnym miejscu i Bóg mówi do niego, co tu robisz w tym miejscu, mężu Boży? Co tu robisz, moja córko, mój synu? Wykupiłem cię, oczyściłem, napełniłem Duchem Świętym, uczyniłem nowym stworzeniem.
I Pan powiedział do niego, idź. Idź, w 15 wierszu. I co to oznaczało? Co miał zrobić? Namaścisz Hazaela na króla nad Syrią? Jehu namaścisz na króla nad Izraelem? Elizeusza namaścisz na proroka po tobie? Tak więc wyżalił się, Bóg z nim rozmawiał. Pytał go, co robi w tym miejscu. Potem powiedział mu, że jest jeszcze 7 tysięcy. Pomimo, że tak rozumował, tak zrozumiał, się wydawało wszystko w ten naturalny sposób, nie wszystko rozumiał, nawet w ten naturalny sposób nie wszystko wiedział. I powiedział, pomimo tych fal, pomimo tej burzy, tych przeciwności, jest czas, abyś poszedł dalej i wykonał moje słowo, wykonał moją wolę, wykonał moje słowo. I wiersz 19 mówi, odszedł więc stamtąd. Tak więc chodził po wodzie, potem zaczął tonąć. Bóg wyciągnął rękę, aby go podnieść, trwało to pewien czas i znowu znalazł się nad tą wodą, nad tymi przeciwnościami, okolicznościami, sytuacjami i odszedł z tego miejsca, z tego stanu, co do którego Bóg go pytał, co tutaj robisz, Eliasz? Odszedł, aby wykonać Boże Słowo. A pewnie Jezabel ciągle chciała Eliasza zabić i wielu synów Izraela dalej, to było prawdą, porzuciło przymierze i wielu proroków Pana zostało pomordowanych, ale co się zmieniło? Znowu Boże żywe słowo zaczęło pulsować we wnętrzu Eliasza, we wnętrzu Eliasza, bo gdy wierzysz, żyjesz. Gdy wierzysz, żyjesz. Żyjesz, wykonujesz Boże dzieło. Jesteś sprawiedliwy. Gdy wierzysz, żyjesz, wykonujesz Boże dzieło, idziesz, aby szli i przynieśli, powołałem ich, wiele owoców. Tak więc te okoliczności, o których tak przez pewien czas rozmyślał Eliasz, się nie zmieniły, ale on znowu, ufając Bożemu Słowu, pomimo srogich fal i przeciwnego wiatru, szedł z Panem po wodzie. I kończąc, chciałbym jeszcze jeden cytat tego pastora przeczytać. Ze względu na wyjątkową pozycję, jaką Bóg przydzielił wierze, Jego łaska przepływa przez kanały Jego obietnic, a nie Jego przykazań. Boże przykazania w swej istocie ukazują święty charakter Boga i objawiają naszą grzeszność. Same z siebie nie posiadają zdolności, aby wzbudzić w nas postawę posłuszeństwa. Co tym samym sprawia, czy wprawia nas w rozterkę. Iluż to wierzących na całym świecie walczy ze świadomością, że mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Nie chodzi o to, że nie wiemy, co jest dobre, lub też, że nie chcemy żyć zgodnie z Bożą wolą.
Nasz problem polega na tym, że potrzebujemy duchowej siły. Potrzebujemy duchowej siły do posłuszeństwa, do wykonania Bożej woli. Potrzebujemy duchowej siły do przemiany, do wszystkiego. Potrzebujemy duchowej Bożej siły. Aby chodzić po wodzie, potrzebujemy duchowej Bożej siły. Potrzebujemy duchowej siły do posłuszeństwa, zaś Boże przykazania tej siły nam nie przekażą. Właściwie to przykazania będziesz i nie będziesz, albo czasem mówimy musisz, niejako ze swej natury nie potrafią sprowadzić Bożej mocy. Rolę tę pełni łaska Boża, objawiona w Jego obietnicach. Amen. Chwała Bogu. Ja się cieszę, że Bóg jest tak cudowny. To jest dobra nowina. Amen. Bóg jest po twojej stronie. Jeżeli tylko uwierzysz Słowu, to co się może stać? Sam nie wiem. Amen. Jeżeli w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteś, uwierzysz w Boże obietnice albo Bożą obietnicę, może dotyczy to jakiegoś aspektu, jakiegoś problemu, może ciebie osobiście. Czy Bóg wykonuje obietnicę? Czy jest prawdomówny? Czy działa? Amen, amen. Drodzy, powiem tak. Może to zabrzmi odważnie, ale wierzę, że Duch Święty dotyka waszych serc. I dzisiaj wierzę, wiecie, też muszę poruszać się w wierze. Bo jeśli bym tej wiary nie miał, to daremne tutaj w ogóle po co stawać. Wierzę, że Słowo Chrystusowe dociera i sprawia, że słyszycie i coś czyni w waszym sercu, w waszym życiu, w moim sercu, w moim życiu. I to jest cudowne. I to jest cudowne. I teraz Pan Bóg też nam w tym dopomaga, abyśmy nie tylko uwierzyli, ale abyśmy trwali w wierze. Abyśmy trwali w wierze. Są te różne momenty życia. Są burze, jest wiatr przeciwny. Ale są momenty, wsiedli do łodzi z Panem Jezusem, Piotr i wszystko ustało. Wiatr, byli zdumieni. Gdzie? Bywa, że nie ma burzy, nie ma fal. Są inne wyzwania. Są inne wyzwania wtedy. Halleluja, halleluja. Duchu Święty, prowadź nas teraz w tej modlitwie. Amen.